Chwała Panu. Chciałbym, drodzy, byśmy w czasie mojej dzisiejszej usługi zastanowili się nad tym, czy jako dzieci Boże czujemy się zaangażowani do pracy w Bożym Królestwie, w służbie, do której nas Pan powołał. I tym samym, czy czujemy się potrzebni, czy może niepotrzebni. A w dalszej części też mojego rozważania chciałbym, żebyśmy mogli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto się angażować, czy w ogóle nie ma to większego znaczenia. Wiecie, wiele mówi się, szczególnie ostatnio kaznodzieje, pastorzy, bracia usługujący podkreślają, jesteś cenny, jesteś cenna w Bożych oczach. Tak nas, wiecie, niejako dowartościowują, ale co to w praktyce oznacza? Bo przecież nie oznacza to tylko i wyłącznie tego, że nasze ego tak jak gdyby zostanie pogłaskane, że tak się poczujemy lepiej. Myślę, że w ślad za tym stwierdzeniem musi iść jednak jakaś reakcja, że to stwierdzenie jesteś cenny, jesteś cenna daje nam niejako przepustkę, legitymację do tego, no właśnie do czego, by co? Co tak naprawdę przez to rozumiemy, że ty i ja jesteśmy cennymi w Bożych oczach? Co to dla nas oznacza? Wiecie, tak sobie pomyślałem, myślę, że to jest też wynik mojego studiowania Bożego Słowa i myślę, że się z tym zgodzicie, że po pierwsze czujemy wtedy swoją godność, że my jako ci, którzy wyrwani zostaliśmy z grzechu, przywróceni znów na powrót do społeczności z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, powinniśmy i mamy prawo czuć tę swoją godność i to tylko i wyłącznie z jednego powodu, a tym powodem jest to, że jestem dzieckiem Bożym. Amen? Chwała Panu. Halleluja. Bo naprawdę nim jestem. Bo nimi jesteśmy, bo tak właśnie zostaliśmy nazwani i w tym przekonaniu utwierdza nas również Boże Słowo. Pierwszy list Jana, 3:1. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. I Jan, kochani, świadomie, w pełni świadomie używa tego tytułu dziećmi, bo chodzi tu o to, że zostaliśmy niejako przyjęci do Bożej rodziny i jako tacy możemy przeczytać o tym w innych miejscach Bożego Słowa. Mamy stawać się dojrzałymi, nienagannymi, że mamy być prowadzeni Duchem Świętym, że mamy być szczerymi w miłości, stabilnymi w wierze, nieunoszonymi lada wiatrem nauki, że jako dzieci Boże mamy się poddawać też karaniu, co się nam może troszkę mniej podoba. Ale niestety, albo stety, wszystkie dzieci, wszyscy synowie i córki takiego karania ojcowskiego doświadczają. No chyba, że jak powiada autor listu do Hebrajczyków, jesteście dziećmi nieprawymi. A więc kiedy myślimy, kochani, o naszej godności, musimy to wszystko, o czym powiedziałem przed chwilką, brać pod uwagę. Musimy przestać myśleć kategoriami. Dziecko to ktoś, kto ciągle płacze, wciąż się przewraca, upada, popełnia błędy, jest uparty, buntuje się, chce wszystko robić po swojemu, tupie nóżkami, często nie ma apetytu, grymasi. Nie. Dziecko Boże to ktoś, kto zna swoją godność i też zachowuje się godnie, jak przystało na dziecko króla. Halleluja. Mamy nosić, kochani, z godnością swoje szaty, wyprane, wybielone we krwi baranka Jezusa Chrystusa. I wiecie, tak jak żołnierz nosi swój mundur galowy, on wie, on ma świadomość, że jeżeli go splami, nieważne w jakich okolicznościach do tego dojdzie, w jaki sposób to się stanie, to splami jednocześnie honor swojego dowódcy, splami honor całej armii. Tym jest, drodzy, godność, tym się ma objawiać dbałością o honor króla. Powtórzę to jeszcze raz. Godność objawia się dbałością o honor króla. Czy zawsze w ten sposób właśnie to rozumiemy? Czy czasem, może nawet często, nie dzieje się tak, że kierujemy się tylko i wyłącznie naszymi przywilejami, tylko tym, co nam wolno, jaką mamy władzę, jaką mocą możemy dysponować? A dbałość o dojrzałe, godne postępowanie, godne noszenie munduru schodzi gdzieś na drugi, a może nawet na trzeci plan. Wiecie, uświadomienie sobie tego ważnego faktu ma wielkie znaczenie. Jak idzie o nasze zaangażowanie właśnie w sprawę Bożego Królestwa. Bo dziś mamy mówić, jak powiedziałem na wstępie, o tym, czy czujemy się potrzebni, czy też raczej niepotrzebni. Czy towarzyszy każdemu z nas, dzieci Bożych, świadomość naszej wartości, ważności dla Boga, dla pracy w Jego Królestwie, czy też mamy z tym problem. Wiecie, dotarło do mnie jakiś czas temu, że Bóg mnie nie zbawił wyłącznie po to, bym się czuł lepiej niż inni. Że tak, owszem, muszę, czy nie powinienem już robić takich czy innych rzeczy i chwała Panu, że nie potrzebuję gdzieś tam się brudzić, nie potrzebuję wikłać się w to, co proponuje mi ten świat, że nie muszę poszukiwać szczęścia tam, gdzie go nie ma, bo znalazłem sens życia w Jezusie. Ale drodzy, Bóg wskazał mi, że bycie dzieckiem Bożym wiąże się z czymś więcej. I to dopiero ma związek z tym, czy czuję się potrzebny, czy nie. Co to jest? Kochani, Bóg nie zbawił nas dla bezczynności, ale On zbawił mnie i ciebie, wyratował mnie i ciebie, dał nowe życie mnie i tobie, byśmy mogli wszyscy od tej chwili, od tego momentu, kiedy przyjęliśmy Go do swojego serca jako osobistego Zbawiciela, żyć dla Niego i pracować dla Niego. Amen? Zgadzacie się z tym? Halleluja. To jest bardzo ważne. I to jest bardzo wyraźnie też, słuchajcie, kochani, zapisane w Bożym Słowie. Bo czyż nie nazywa Bóg swojego królestwa winnicą, w której mamy pracować? Ale jakoś czasem tego nie dostrzegamy. Jakoś tak wolimy w tej roli widzieć kogoś innego. Ja nie. Ja nie jestem godny. To jest jakby jedna postawa, którą często prezentujemy. A druga skrajność, ja jestem przeznaczony do wyższych celów. Wiecie, często takie dwie postawy prezentujemy. Ale chcę powiedzieć, że tak myśląc, jakoś nie do końca widzimy siebie w roli pracowników. Bardziej wolimy tę wersję dziecko króla i to nam odpowiada, bo nie dość, że dziecko, nie można przecież od niego zbyt wiele wymagać, to jeszcze królewskie, no to już zupełnie sprawia, że wszyscy powinni nabrać do nas odpowiedniego dystansu, respektu. Ale tak jak wam powiedziałem, drodzy bracia, drogie siostry, Bóg pokazał mi, że to nie tak ma w moim życiu wyglądać. Jak zatem pogodzić jedno i drugie, godność królewską z byciem pracownikiem? Takim jak Piotr apostoł, jak Paweł, jak Filip, jak Jan, wszyscy ci, którzy jako pierwsi wstępowali w ślady Chrystusa. Odpowiedź na to pytanie jest też odpowiedzią na to, czy czuję się potrzebny, potrzebna. Zobaczmy, co mówi nasz Pan Jezus Chrystus. Zapisane to jest w Ewangelii Łukasza, 17 rozdział i wersety od 7 do 10. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napijem, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie sługami, nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Wiecie, zwróciłem uwagę na to, że ten sługa w tym fragmencie, który przed chwileczką przeczytaliśmy, miał zająć się który się miał zająć tym przygotowaniem tej wieczerzy dla swojego Pana, wcześniej wcale nie odpoczywał. Czy zauważyliście? On dopiero co wrócił z pola, gdzie też nie spacerował, nie poszedł tam zaczerpnąć świeżego powietrza, nie leżał w cieniu gdzieś na kocyku, ale ciężko pracował przy orce. I teraz ma przed sobą kolejne zajęcia. Nie ma odpoczynku. A kiedy i to wykona, no to nie powinien się nawet łudzić, że doczeka się jakichś specjalnych podziękowań, bo nie zrobił nic nadzwyczajnego. On po prostu wykonał to, co miał wykonać. Sługa nieużyteczny nawet. Tak powinien o sobie pomyśleć, bo zawsze mógł to zrobić lepiej, bo mógł zawsze się bardziej postarać. Wiecie, pomyślałem sobie, dziecko króla? Jak to? Czy to chodzi o mnie? Czy ten sługa harujący od rana do wieczora i ten zbawiony, nowonarodzony człowiek, który należy do królewskiej rodziny, za którego ja się uważam, to jedna i ta sama osoba? To się kłóci, kochani, z naszym pojmowaniem godności. I coś się wtedy w nas buntuje. I wiecie, co wtedy najczęściej mówię? Panie, no nie, ja to sobie troszeczkę inaczej wyobrażałem. Może chociaż jakieś kierownicze stanowisko, ale żeby tak nie harować od rana do wieczora. Wiecie, drodzy, nieraz my, ludzie wierzący, my, członkowie społeczności, do której należymy, czujemy się tacy niepotrzebni, tacy odrzuceni, tacy zepchnięci gdzieś na margines. Ale powiem wam, że prawdziwą przyczyną tego naszego stanu i całego tego naszego smutku nie jest to, że nas nikt nie dostrzega, że nie dostrzega naszych możliwości i zdolności, ale prawdziwą przyczyną jest to, że źle pojmujemy świadomość bycia dzieckiem Bożym. I to nie pozwala mi złapać się za robotę. Powtórzę to jeszcze raz, drodzy. Źle pojęta świadomość bycia dzieckiem Bożym nie pozwala mi złapać się za pracę. Wiecie, co się dzieje? Zaczynam wierzyć w to, że jestem niepotrzebny. Zaczynam to w sobie pielęgnować. Zaczynam się nad sobą rozczulać. Tak. Może jestem zwykłym członkiem zboru. A może pastorem. A może kimś innym. I zastanawiam się, zaczynam się porównywać z innymi. Ten to ma dobrze. Tego słuchają, tego szanują, tego zapraszają. A ktoś inny, no jest wspaniałym muzykiem. Koncertuje, ma dobry zespół, wszyscy słuchają jego nagrań. Po nim to widać, że jest dzieckiem króla. W porównaniu z nim to ja się nie liczę. Gdzieś tam jestem na bocznicy. Chcę wam powiedzieć, drodzy, że łatwiej jest sobie wmówić, czuję się niepotrzebny, niż wziąć się za pracę i wykonać polecenie, które pochodzi od Boga. A ta praca najczęściej nie jest zbyt przyjemna. Nie wiąże się z prestiżem, z tym, że wszyscy będą mnie widzieć, podziwiać, przyklaskiwać mi. Nie! To jest często praca, tak jak ten sługa, w skwarze dnia. Często monotonna, często wymagająca dużo samozaparcia. To często też może być, drodzy, służba modlitwy, służba, która wyczerpuje. Ale chcę wam powiedzieć, kochani, że choć czasem mi się nie chce, że choć niejednokrotnie bywam zniechęcony, bo w moim rozumieniu też jakoś tak niesprawiedliwie Bóg tę pracę rozdziela, to wiecie co? Nie chcę rezygnować. Nie chcę narzekać. Bo zawsze, kiedy jest mi ciężko, wtedy przychodzi Duch Święty ze swoim posileniem, ze swoim pokrzepieniem, ze swoim słowem i przypomina mi, jesteś pracownikiem w Bożej winnicy. Pracuj dla mego królestwa. Ja Cię posilę. Ja Cię wzmocnię. Amen. Przeżywacie tak, kochani? Chwała Panu. Wiecie, jest takie powiedzenie, kto chce, ten szuka sposobu, a kto nie chce, ten szuka wymówki. I to jest wielka prawda. To jest wielka mądrość, drodzy. I warto się nad tym zastanowić. A wracając do lektury Pisma Świętego, to kiedy jestem zniechęcony, przypominają mi się też słowa: na świecie ucisk mieć będziecie. Świat będzie miał was w nienawiści dla mojego imienia. Przypominają mi się słowa, że w pracy mamy być nieleniwi, że mamy być pałający duchem, czyli tacy przepełnieni Jego mocą. Że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan go wyrywa. Pan daje zwycięstwo. To wszystko mi się przypomina, drodzy. Te fragmenty Pisma Świętego stają się w takich trudnych sytuacjach, takich trudnych przeżyciach, chwilach, żywym słowem, aktualnym i potrzebnym właśnie do tej konkretnej sytuacji. Jesteśmy cennymi, drodzy. Nie ma co do tego wątpliwości. Jezus zapłacił za nas najwyższą cenę, oddał swoje życie, zapłacił krwią. Drogoście kupieni, mówi apostoł Paweł. Tak, mam się czuć cenny, ale to ma mieć zawsze związek z moim Panem, Zbawicielem, z tym, który mnie wykupił, ze świadomością, że do Niego należy. Dlatego jestem cenny, nie we własnych oczach. To On zobaczył we mnie, w Tobie, w każdym z nas tę drogocenną perłę, ten skarb i postanowił za wszelką cenę nabyć ją, wykupić ją na własność. Wiecie, jeżeli ktoś próbuje odwracać tę perspektywę, jeżeli zaczyna budować na sobie samym, na swoich wartościach, jeżeli zaczyna to głosić, że człowiek jest najważniejszy, że w zasadzie to on jest jakby Bogiem, bo przecież jesteśmy synami Bożymi, to chcę wam powiedzieć, że to jest zwiedzenie. Nasza wartość ma związek z przynależnością do Chrystusa, z zaakceptowaniem faktu, że On jest Bogiem i nie ma innego, a my jesteśmy Jego sługami, których On chce wyposażać, których On chce używać, którzy mają wykonywać Jego wolę, nie swoją własną. A taki pokorny i oddany sługa Boży każdego dnia mówi: Panie, Panie, oto jestem. Panie, oto jestem. Użyj mnie. Poślij mnie. Ale najpierw przede wszystkim mnie przygotuj. Przede wszystkim mnie oczyś. Najpierw wyposaż mnie w moc Twojego Ducha Świętego. Ochrzcij mnie ogniem z góry. Dotknij moich ust, mojego serca. Badaj mnie. Poznaj moje myśli. Jak mówi psalmista. Sprawdzaj moje kroki, czy czasem nie kroczę, nie idę drogą zagłady, drogą, którą sam wybrałem. Czy nie zboczyłem, czy nie zbłądziłem? Boże, w Tobie i tylko w Tobie jest moja moc. Chcę być Tobie poddany, poddana we wszystkim. Naucz mnie ufać Tobie w każdej sytuacji, w każdym problemie, nawet w tym, którego nie rozumiem, bo wiem, że dla Ciebie jestem cenny i Ty nie pozwolisz, by w moim życiu stało się coś, co nie jest Twoją wolą. Jeżeli jestem blisko Ciebie, jeżeli słucham Twojego głosu, bo bez swojej woli, bez Twojego przyzwolenia nie spadnie z mojej głowy nawet włos. Kochani, jeżeli w ten sposób będziemy podchodzić do kwestii, czy jestem potrzebny, to z całą pewnością usłyszymy kiedyś z ust Pana: wykonałeś zadanie. To z całą pewnością usłyszymy: wypełniłeś moją wolę, sługo dobry i wierny. Wejdź do radości Pana swego. Bo co? Jak tam jest napisane? Byłeś wierny w małym. Tak, może ci się wydaje, że to, co robisz, nie ma znaczenia, że inni wykonują bardziej zaszczytne zadania, ale wierzę, że Bóg chce ci dziś powiedzieć: bądź wiernym. Bądź wiernym. Bądź wiernym w tym, czego się podjąłeś, podjęłaś. Wykonuj dokładnie to, co ci powierzyłem. choćby to miał być nawet ten przysłowiowy kubek zimnej wody, który będziesz mógł podawać, ilekroć spotkasz kogoś spragnionego. Może ten cukierek, którym poczęstujesz tych, co przyszli na nabożeństwo. A może powiesz jakieś słowo, które przyniesie komuś odświeżenie i posilenie. Ale żeby to zrobić, musisz najpierw tym słowem żyć. Musi ono w tobie mieszkać. Wtedy będziesz mógł się nim dzielić. Dziś, drogi bracie, droga siostro, Bóg kieruje do każdego z nas słowo. Jesteś cenny i jesteś potrzebny. Bóg potrzebuje twoich rąk, twoich nóg, twoich ust, twoich oczu, twoich kolan, twojego współczującego i czystego serca. Nie stój z boku, nie bądź tylko obserwatorem, ale bądź aktywnym sługą. Nie wierz kłamstwu szatana, nie daj sobie wmówić, że nic nie znaczysz, że do niczego się nie nadajesz. Bo jeżeli dasz sobie wmówić, to sprawi, że powoli zaczniesz się oddalać od Boga i od społeczności. Zaczniesz mieć pretensje do Boga, do tych, którzy są wokół ciebie. Przyłóż swoje ręce do pługa. To jest słowo do ciebie. Słowo od Pana. Przyłóż swoje ręce i nie odwracaj się wstecz. Wiecie, kochani, droga do godności wiedzie przez uniżenie. Jezus mówi, kto się uniży, będzie wywyższony. Bóg sprzeciwia się pysznym, drodzy. Sprzeciwia się wszystkim tym, którzy swoją godność chcą budować na sobie samych. Którzy mówią, ja mam poznanie, ja mam objawienie. Wiecie, wielu takich było i są oni również i w naszych czasach. Żyją pośród nas i często próbują nas nauczać, wszczepiać nam jakieś swoje poglądy, przekonywać do swoich racji. I bywa, że znajdują zwolenników, którzy później mieszają nam w głowach. Dlatego apel, kochani, to co słyszymy, zawsze porównujmy z Bożym Słowem. Wracajmy do źródła, do tego, co jest autentyczne, co pozostanie tym bezpośrednim, niezmiennym, nieprzemijającym przekazem Bożego poselstwa do człowieka. Kto może stwierdzić, kochani, czy banknot jest prawdziwy, czy fałszywy? Tylko ten, kto dokładnie wie, jak wygląda oryginał. Przeminą ludzkie myśli, nawet te najgłębsze przemyślenia jakieś filozoficzne czy pseudofilozoficzne. Myśli współczesnych, w cudzysłowie, uczonych w piśmie, których w naszych czasach dziwnie się namnożyło. Ale Boże Słowo, ten oryginał nie przeminie. Amen. Halleluja. Wielu ludzi, czytając takie czy inne teksty, zostaje sprowadzonych na manowce, na bezdroża błędu. Dlaczego tak się dzieje? Bo szatan, wiecie, próbuje zwieść nawet i wybranych, którzy poznali prawdę. I musimy zdać sobie z tego sprawę, że to jest często działanie mocy ciemności, która zmierza do tego, by, jak nam mówi Boże Słowo, zaślepić umysły ludzi, by im nie świeciło światło Ewangelii. To jest jak sianie konkolu pomiędzy ziarna pszenicy. A przecież wiemy, że całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne i ma służyć do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i do wychowywania w sprawiedliwości. Ale jeżeli odwrócimy tę perspektywę, jeżeli zaczniemy budować na człowieku, dbając o swoją źle pojętą godność, wtedy nasze życie stanie się zaprzeczeniem Bożej mocy. Musimy się dziś zastanowić, kochani, nad tym, jakie są nasze motywy. To też jest bardzo ważne. O co tak naprawdę nam chodzi? Czy o godność w oczach ludzi, czy przed Bogiem? Jezus mówi, biada wam, jeżeli wszyscy ludzie o was będą mówić dobrze. Bo to samo czynili fałszywym prorokom ich ojcowie. I dalej jest mowa o miłowaniu nieprzyjaciół, o czynieniu dobrze swoim wrogom. O, może się zdziwimy, człowiek Boży, dziecko króla, ten, który ma godność królewską, może mieć wrogów? Okazuje się, że tak. Że możemy być, jak nam mówi tekst z Ewangelii Łukasza, nie będziemy teraz całego czytać, pomiatani, przeklinani, krzywdzeni, nawet bici. Ale wiecie, ten werset 35 z tego 6 rozdziału Ewangelii Łukasza jest kluczowy. Przeczytajmy go. Łukasz 6 rozdział 35 werset. Jezus powiada, ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze im czyńcie. I pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza. I co? Synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. To jest, kochani, ten Boży charakter. To jest ta postawa, która buduje prawdziwą godność. I ta postawa ma być widziana we mnie i w tobie. Jezus takiej postawy wypatruje dziś u mnie i u ciebie. I wtedy możemy się czuć, że jesteśmy potrzebni, że Bóg nas używa. Jeżeli okazujemy taką samą łaskę, drodzy, jaka nam została okazana. I wtedy doświadczamy prawdziwego synostwa. Nie mów nigdy, drogi bracie, droga siostro, jestem niepotrzebny. Nawet tak nie myśl, bo to nie są myśli od Boga. W Królestwie Bożym, w Jego winnicy każdy jest ważny i każdy jest potrzebny. To samo dotyczy też Kościoła, oblubienicy Chrystusa, którą Paweł opisuje, używając obrazu tego fizycznego ciała, przyrównując go do funkcjonowania organizmu, i czytamy o tym w liście do Rzymian i do Koryntian. I tam wykazuje apostoł Paweł w tym 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, jak ważny jest każdy poszczególny członek, jak harmonijnie to ciało współistnieje. I tak też powinno być w ciele Chrystusa, bo to ciało, którego głową jest Chrystus, ma być doskonałe. Nie może być żadnego niedowładu, paraliżu, czy choćby zwichnięcia, bo mam być jeden z drugim. Ja z moim bratem, z moją siostrą, zespoleni, wzajemnie się zasilać, dzielić się tą czcią, radością, ale też i smutkiem, i cierpieniem. Wiecie, wydaje mi się, że ważnym i kluczowym w zrozumieniu funkcjonowania organizmu jest zaakceptowanie tego, co jest napisane w 18 wersecie tego 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Czytamy tam: tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich jak chciał. To jest kluczowe, kochani. Że to nie my sami siebie lokujemy, że to nie my sami o sobie decydujemy, ale że to czyni Bóg. To jest Jego boska ingerencja. Jego mądrość, bo tylko Bóg może sprawić, że coś będzie mogło funkcjonować prawidłowo, w harmonii. Tylko Duch Święty może i pragnie to czynić w swoim Kościele, we mnie i w tobie. Czy chcesz, drogi bracie, droga siostro, być częścią tego organizmu? Wierzę, że chcemy, że tego pragniemy, że jesteśmy. Ja też pragnę. Choć muszę ciągle się modlić, żeby to nie były tylko dobre chęci. By za tym szło działanie, bym mógł przykładać swoją rękę do każdego dobrego dzieła. Kochani, Bóg ciągle szuka, ciągle woła pracowników. Tak jak w tej przypowieści, chodzi po rynku i zaprasza do pracy, do swojej winnicy. Wszystkich tych, którzy jeszcze nie są zaangażowani. Zegar tyka. Zegar wybija kolejne godziny i nie wiemy, która z tych godzin będzie dla nas ostatnią. Ale wciąż jeszcze jest czas na to, by poczuć się potrzebnym. By odebrać błogosławieństwo od Pana, kiedy powróci i znajdzie nas zaangażowanych, pracujących dla Jego chwały, wypełniających Jego wolę. Wiecie, ja osobiście tak to odczuwam, że jest to dla mnie takim zabezpieczeniem, że kiedy jestem zajęty pracą dla Pana, moje myśli są przy Bogu, moje serce tam jest. Nie mam czasu wtedy myśleć o tym, co oferuje ten świat. Że kiedy skupiam całą swoją energię na byciu sługą, to choć czasem się zmagam, czasem walczę z przeciwnościami, to mam takie głębokie przeświadczenie gdzieś w moim sercu, że Pan jest wtedy blisko mnie. Jesteś potrzebny, drogi bracie, droga siostro. Jesteś potrzebna. Módlmy się o to, kochani, aby Bóg wskazał każdemu z nas, jakie ma dla nas, dla mnie i dla ciebie zadanie. Wiecie, drodzy, jestem bardzo wdzięczny Bogu za wszystkich misjonarzy, za tych, którym Bóg kładzie czy kładł kiedyś w przeszłości na serce podróż do jakiegoś dalekiego kraju, by nieść tam Ewangelię, by być pionierem, by pracować. Ze wzruszeniem, wiecie, przeczytałem wiele książek o misjonarzach działających w Chinach, w Japonii, w krajach Afryki, Ameryki Łacińskiej i w innych zakątkach świata. To jest wielkie poświęcenie, bo trzeba zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia, zmienić swoje otoczenie, trzeba pożegnać przyjaciół, opuścić rodzinny dom, trzeba podjąć ryzyko związane ze zmianą klimatu, diety, ryzyko zachorowania na jakąś tropikalną chorobę. Ryzyko wielkich trudności, nieraz przeciwności tam na miejscu. Wielu z tych ludzi nigdy nie wróciło do swoich domów. Gdyby ich nie było, to światło Ewangelii prawdopodobnie do dziś by tam nie dotarło. Nie usłyszeliby wieści o Jezusie. Dlatego jestem za nich wdzięczny. Ale chcę wam powiedzieć, że jestem o wiele bardziej wdzięczny również Bogu za tych wszystkich, którzy nigdy nie wyjechali ze swojego miasta. I tu, gdzie są, gdzie pracują, dają wspaniałe świadectwo chrześcijańskiego życia i przyprowadzają ludzi do Chrystusa. Bo to jest moje i twoje zadanie. Żniwo jest wielkie, drodzy. Każdy z nas jest cenny, każdy z nas jest ważny, każdy z nas jest potrzebny. Dajmy się Bogu zaangażować. Podejmijmy wyzwanie, a Pan będzie błogosławił nasze domy. Pan będzie błogosławił nasze rodziny. Pan będzie błogosławił nasz zbór. Pan będzie błogosławił nasze miasto. Niech Jemu będzie chwała. Drodzy, zanim powiem amen, jeszcze takie małe postscriptum. A co z zapłatą? Może ktoś zapytać, no bo okej, skoro się nadaje, skoro jestem potrzebny, to chciałbym wiedzieć, na jakich warunkach mam pracować. To jest, wiecie, to najtrudniejsze pytanie, które musimy zadać na rozmowie kwalifikacyjnej. A pracodawca, ten potencjalny nasz pracodawca myśli wtedy, no szkoda, że o to zapytał, a było tak miło. Tak przyjemnie. Myślałem, że się zgodzi bezwarunkowo, że będzie zadowolony, że w ogóle może pracować. Myślałem, że pieniądze nie są tu najważniejsze, że on tak z zamiłowania, z serca, tak dla idei, z przekonania, bo kocha naszą firmę. No szkoda, że zadał to pytanie. Chcę wam powiedzieć, drodzy, że Bóg nie jest taki jak nasz ziemski pracodawca. Kiedy mówi, że godzien jest robotnik swojej zapłaty, to też to te zasady podtrzymuje. No to jak? Jaka jest zapłata? Bóg nam mówi, że wielka. A ja powiem, że to jest coś więcej, coś daleko lepszego niż średnia krajowa, daleko więcej niż solidna pensja naszych marzeń. Do tego może komórka i służbowy samochód. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 12 werset. Czytamy tam słowa Jezusa. radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Radujcie się i weselcie. Już teraz z tego. Już teraz z tego się cieszcie. Wiecie, gdy wykonujemy wszystko, co Pan nam poleci, chociaż często musimy przechodzić przez trudy, przeciwności, nawet prześladowania, to mamy się radować na myśl o zapłacie. Drodzy, jeżeli Bóg mówi, że ona jest wielka, to możemy być pewni, że jest wielka. Jeżeli tylko będziesz pracował, jeżeli będziesz zaangażowany, bo to jest jedyny warunek. W przeciwnym razie, no, chyba nie będzie można liczyć nawet na zasiłek dla bezrobotnych. Nie próbujmy się dowiadywać, nie zgadujmy, drodzy, nie dopytujmy się, nie stawiajmy tego kłopotliwego pytania, a co ja z tego będę miał? Bo to obraża naszego Pana, który już tu na ziemi nam hojnie błogosławi, błogosławi nasze życie. Wiecie, uczniowie nie mogli się powstrzymać od tego pytania. Oni też je zadali Jezusowi. Panie, oto myśmy dla Ciebie zostawili wszystko, porzuciliśmy ten świat. I co z tego będziemy mieli? Zobaczcie, zaledwie przyszli, jeszcze nic nie zrobili, a już pytają, co z tego będziemy mieć? Taki jest człowiek. My też tak często postępujemy. Panie, przecież się nawróciłem. Panie, przecież już nie palę. Nie przeklinam. Czasem nawet się modlę. A Ty jakoś tego nie widzisz. Nie doceniasz. No bo ten mój sąsiad, taki bezbożnik, ten niedobry człowiek, on się ma lepiej ode mnie. Jemu się jakoś lepiej powodzi. Bóg jest sprawiedliwy, kochani. Wierzymy w to? Bóg jest sprawiedliwy. Żyjemy w czasie tak zwanej ogólnej łaski Bożej. Każdy ma szansę. Każdy ma czas. Każdy ma możliwość, żeby zdecydować, komu chce służyć. Ale możemy być pewni, że we właściwym czasie przez pszenica zostanie przewiana i oddzielona od plew. Pracujmy bez szemrania, drodzy. I dajmy się Bogu zaskoczyć. Jemu, naszemu Bogu Wszechmogącemu, który nie oszczędził nawet swojego jedynego Syna, ale Go wydał za nas. Jakżeby z Nim nie darował nam wszystkiego. Halleluja. I na koniec, kochani, słowo, które przypieczętowuje tę myśl. Objawienie Jana, 22 rozdział, werset 12. Oto przyjdę wkrótce. Oto przyjdę wkrótce. A zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. To są słowa Jezusa Chrystusa uwielbionego. To jest ta wspaniała perspektywa, kochani. Wspaniała perspektywa dla tych, którzy nie marnują czasu, bo wiedzą, że są potrzebni. I teraz powiem amen. Powstańmy, kochani, będziemy się modlić. Panie nasz Boże, z całego serca chcę Ci dziękować za Twoją wielką łaskę, za to, że zbawiłeś mnie, za to, że wyrwałeś mnie, za to, że postawiłeś moje nogi na skalę, za to, że mogę nazywać siebie dzieckiem Twoim, Panie, że Ty, Panie, sprawiłeś, że jestem cennym w Twoich oczach, Panie. I chcę, Panie Jezu, być zaangażowanym, chcę pracować w Twoim królestwie, chcę wykonywać, wypełniać Twoją wolę każdego dnia. Panie mój, przebacz, że tak często udaję, że nie słyszę Twojego głosu, tak często się wymawiam, tak często jestem może jakiś zrezygnowany, Panie, tak często oglądam się na innych. Boże, dziękuję Ci za to, że Twoja łaska to przewyższa, że Twoja miłość, Panie, sprawia, że na nowo mnie podnosisz, że na nowo mnie zapraszasz do Twojej winnicy, abym mógł być użytecznym w Twoim królestwie, Panie. Pobłogosław mnie i każdego z nas tutaj, Panie, abyśmy, gdy przyjdziesz, mogli być czuwającymi, mogli być pracującymi, mogli być, Panie mój, zaangażowanymi dla Twojego królestwa, Panie, aby Twoje imię było uwielbione, póki jeszcze ten czas łaski trwa, póki jeszcze trwa dzień, Panie. Chcemy żyć dla Ciebie każdego dnia. Bądź wywyższony i uwielbiony na wieki. Amen. Amen.